ale możemy mieć taką nadzieję, że kiedyś spotkamy się wszyscy. Spotkamy się ci, których już nie ma wśród nas, którzy odejdą, i myślę, że też mamy nadzieję, że my tam będziemy. Śpiewaliśmy taką piękną pieśń o tym, że potrzebujemy Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I w każdej zwrotce jest tam śpiewamy, jest tam napisane: ach, potrzebuję Cię. I to jest prawda. Potrzebujemy Boga w każdej chwili naszego życia. Kiedy jest dobrze, kiedy jesteśmy radośni, kiedy mamy troski, kiedy przechodzimy doświadczenia, kiedy upadamy, kiedy podnosimy się i kiedy śpimy. Potrzebujemy naszego Boga. Takie pragnienie i takie przeświadczenie powinno być w naszych sercach. Ja wiem po sobie, że łatwo o tym można zapomnieć, że człowiek tak szybko próbuje oprzeć swoją pewność na czymś takim widzialnym i ziemskim. Próbuje oprzeć się na człowieku innym, próbuje się oprzeć na swoim zdrowiu, próbuje się oprzeć na swoich umiejętnościach, na swojej uczciwości, na swoim szczęściu, na czymkolwiek, ale ma taką skłonność do tego, żeby porzucać swojego Boga. Kiedy przychodzą doświadczenia, wtedy często do tego Boga chce wracać i z powrotem chce tam swoją ufność, swoje oparcie odnaleźć. Ale wtedy czasami już bywa za późno. I chciałbym przeczytać przed naszą modlitwą taki psalm o naszym Bogu i o tym, kim jest nasz Bóg. Psalm 46. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Zburzyły się narody, zachwiały się królestwa. Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg. Wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi, Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Takie wspaniałe słowa, taki psalm, który warto mieć w sercu, który czytać i przypominać sobie, kim dla nas jest Bóg, kim dla nas powinien być Bóg. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Chwała Panu Bogu. I tak jak pisze w tym psalmie, nie musimy się bać. Nie musimy się bać. Musimy tylko wołać do Niego. I tak jak powiedziałem na początku, niezależnie od chwili, w jakiej jesteśmy, czy jest dobrze, czy jest źle, musimy zawsze się zwracać się do naszego Boga, do naszego Ojca. Czasami może patrzymy na swoje życie i myślimy, że nie damy rady, że nie potrafimy samych siebie zmienić, ale to Bóg ma nas zmieniać. I w tej chwili też mamy patrzeć na Boga. Czasami widzimy jakieś doświadczenia, czasami wydaje nam się, że ten grunt usuwa się nam spod nóg i i tracimy równowagę. I w tej chwili też powinniśmy patrzeć na Boga i też do Niego wołać. Takie wspaniałe słowa. Warownym grodem jest nam Bóg. Pan zastępów jest z nami. Wołajmy do Boga i módlmy się, aby ten warowny gród stał w naszych sercach. Tak na zawsze i żeby był niewzruszony. Żeby byle jaki wiatr tego nie zdmuchnął, nie złamał nas, ale abyśmy byli mocni, mocni w naszym Bogu. Amen.
Chwała naszemu Panu. Kiedy Marcin wspomniał tak o przyszłości, że przyjdzie taki czas, że będziemy już wszyscy razem, że nie będzie już nikt podróżował, nie by nikt wyjeżdżał, przyjeżdżał. Myślę, że wszyscy wspomnieliśmy sobie tych, których już nie ma wśród nas. Naszych rodziców, niektórzy już swoich dzieci, rodzeństwo. I z jednej strony jest to takie miłe, kiedy myślimy o tym, że kiedyś będziemy, znaczy kiedyś, kiedyś to się, jak mówimy kiedyś, to często to kiedyś to jest wieki, prawda? Takie jakby odległe, a przecież to nie wieki, a bardzo blisko. My, już troszeczkę starsi, średni chyba wieku, to jesteśmy bliżej do tej wieczności, do spotkania z naszymi też bliskimi. Ale mówiąc, że kiedy się spotkamy, prawda, to tak, a to może nastąpić bardzo szybko. I faktycznie jest to, bo wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli, i ta myśl, że właśnie kiedyś, używam tego słowa, kiedyś, wszyscy będziemy razem, i już nigdy nic nas nie rozłączy. Jest to coś pięknego, naprawdę wspaniałego, że przyjdzie taki czas, że będziemy razem i nic i nikt nas nie rozłączy. Cała wieczność z naszymi bliskimi. Chociaż kiedy myślimy o tej wieczności, chociaż kiedy myślimy o tym progu, który trzeba przekroczyć, napawa nas to mniejszym lub większym zmartwieniem, niektórych może rozpaczą, prawie że. Ale Bóg to tak wspaniale zaplanował, że praktycznie ten, który przestępuje, powiem, ten próg, nie czuje się nieszczęśliwy, ale czuje się bardzo szczęśliwym. Droga człowieka jest taka dziwna. Człowieka droga. Często mówimy i określamy to Bożymi drogami, chociaż nie zawsze człowiek chce iść tą Bożą drogą. Ale na tej Bożej drodze Bóg często dokonuje dziwnych rzeczy. I tak króciutko, kiedy Marcin usługiwał, wspomniałem sobie, jak mamusia mówiła o swoim dzieciństwie, kiedy nasz dziadek, a jej tato odszedł w młodym wieku, i kiedy Marcin właśnie czytał, zaraz przeczytam ten werset, tak pomyślałem sobie, czy jak to jest z tymi drogami naszego Stwórcy? Dlaczego właśnie tak? Kiedy mamusia opowiadała, kiedy byli jeszcze wszyscy mali, było ich chyba 7 czy 8 ich dzieci było, i dobrze im się wiodło, bo dziadek nasz był rymarzem, prawda? On robił uprząż dla koni. Wówczas to było taki dosyć popłatny zawód, co zapewniał stabilizację i taką dobrą stabilizację w naszej rodzinie, mamusi rodzinie, Amielków. I w młodym wieku odszedł, zachorował na zapalenie płuc, wtedy to było nieuleczalne, i odszedł. Modlili się, Bóg mógł go uzdrowić, to już nie chodzi o lekarzy, ale Bóg go zabrał i pogorszyło im się w życiu. Kiedy mamusia zawsze mówiła o tym, to od tamtej pory pogorszyło im się. Nie będę opowiadał jak, ale naprawdę im się pogorszyło. Dosłownie im się pogorszyło. I nieraz zastanawiałem się, dlaczego Pan Bóg tak uczynił? Dlaczego w ten sposób? Ich byt, ten materialny, pogorszył się. Bóg jest ucieczką, siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. A wydawałoby się, no ale po co, Boże, zabierałeś, prawda? Gdybyś go nie zabrał, może byłoby nawet lepiej. Ale Boże drogi są nam często niezrozumiałe. Ale Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. To są takie, powiem, takie wspaniałe wersety, które w momentach takich doświadczeń, kiedy je czytamy i bierzemy to z wiarą, przynoszą nam nadzieję, pewność. Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, Bóg jest tym grodem warownym. Ale to są, powiem, takie drogi Boże. Czy idziemy drogą Jezusa Chrystusa? Czy idziemy drogą naszego Pana? Jaka ta droga jest? Powiem, kiedy idziemy drogą naszego Jezusa, na tej drodze spotykamy i na tej drodze jest Bóg. Kiedy idziemy naszymi drogami, czy spotykamy, czy tam spotykamy naszego Stwórcę? Kiedy chodzimy swoimi drogami, nie spotykamy. Dlatego ważną rzeczą jest, aby poddać się Bożej woli i iść drogą Jezusa Chrystusa. Dzisiaj trudno sobie jest powiedzieć, no jaka to droga. Kiedyś, powiem, łatwiej, może nie tyle łatwiej, ale nawet tak wzrokowo można byłoby sobie wytyczyć pewną drogę i taką drogą, którą moglibyśmy wytyczyć, która nawet jest wytyczona, to jest droga Izraela. Drogą, którą szedł Mojżesz, którą prowadził Izrael. I dziwna jest to droga. Bo gdybyśmy, i wiemy, i o tym często mówiliśmy, i Bóg wyznaczył dla Izraela, dla swojego narodu, dla Mojżesza, drogę, można bym tak wzrokowo wam powiedział, z Połczyna do Gdańska przez na przykład Pragę. To byłoby chyba adekwatne, chociaż nie wiem, czy nie dalej jeszcze Izrael musiał iść na południe, prawda? Do Gdańska przez Pragę. No kto by zgodził się iść taką drogą, prawda? Najprostszą drogą to byłoby tutaj od razu, prawie że na zachód, taki trochę północny, wschód, przepraszam, północny wschód. A jednak Mojżesz zgodził się iść drogą za swoim Bogiem, drogą, którą wyznaczył Bóg. I dziwna to była droga, prawda? Jakże w ogóle nielogiczna. Jakże nielogiczna. No wszystko wskazywało na to, że nie tędy, że się Bóg pomylił, że to inaczej inaczej powinien iść Izrael. Jakże często w naszym życiu jest tak, że my mówimy, to powinno być inaczej, prawda? My to twierdzimy, my to mówimy, Boże, dlaczego tak? Dlaczego to się zdarzyło w moim życiu? Dlaczego to przychodzi? Dlaczego tak? Prawda? Jakże często zadajemy to pytanie. Ale Mojżesz, kiedy Bóg powiedział mu, jak ma iść, kiedy mu wytyczył, to jak myślicie, czy Mojżesz spierał się z Bogiem, czy mówił, Boże, no po co tam? Oczywiście to już była rozmowa pod górą Choreb, syna, to w sumie to jest pasmo górskie i to określa się, nie do końca mówi się, że to ta góra, to jest góra Synaj czy Choreb. Jest to pasmo górskie, ale my wiemy, że to tam na południu się to wszystko oddziało. Ale kiedy tam Bóg mówi do Mojżesza, że pójdziesz, chciałbym się właśnie tak was zapytać, oczywiście za to przeczytamy, co Mojżesz na to mówi. Powiem, jakie, bo Mojżesz stawia warunki, ale jaki Mojżesz stawia warunek? Jedyny warunek Mojżesz postawił. Tak. Popatrzcie, jakie To, jakie to jest, powiem, to jest myślenie dziecka Bożego. Nie mówi mu, Boże, dlaczego tak, czy tak, czy tak, dlaczego pójdziemy tędy, czy tędy, dlaczego to mi, nawet nie wiedział, co Bóg postawi na jego drodze, ba, wiedział, że tam są ludy i tak dalej. I Mojżesz nie zadaje tego takiego pytania, jak my często zadajemy, a po co, prawda? A czy muszę? Otwórzmy sobie drugą księgę Mojżeszową. Druga księga Mojżeszowa, 33 rozdział. Oczywiście tam to się, ja tylko jeden z tych fragmentów przeczytam. Może od 12 wersetu. Jest to obietnica obecności Pana. Ten fragment jest tak zatytułowany. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, zanim cię znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. Toteż, jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich, zważ też, że twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Może tylko ten fragment. Tam Mojżesz mówi, zważ też, że twoim ludem jest ten naród. Wcześniej, kiedy Pan Bóg mówi do Izraela, mówi, nie mogę iść wśród was. Taki jest zwrot, że Pan mówi, nie będę szedł wśród was. Dlaczego nie będę szedł wśród was? Dlaczego Pan Bóg jakby zaznacza, nie będę, Pan Bóg mógł iść, po prostu jakby w ich obecności, ale powiedział, nie mogę iść z wami. Dlaczego? Bo bym was wytracił. Bo bym was wybił, tak już mówiąc kolokwialnie, do nogi. Dlatego, że wiem, kim jesteście. Wiem, że jesteście naród twardego karku. Tak Bóg mówi o Izraelu. Wiedział, to też jest, wiedział, jaki oporny jest Izrael. Bóg wie, jaki oporny jest człowiek. Bóg wie, jakim opornym jestem ja, jakim jesteś opornym ty. Bóg o tym wie. A mimo to, jak śpiewaliśmy, łaska, łaska. Jest to taka wspaniała też pieśń, która mówi o łasce, o ogromnej łasce, jaką Bóg ma w stosunku do nas. I kiedy mówimy o tym, myślimy o krnąbrnym Izraelu, że Bóg o nich tak mówi, mówimy, jaki on był krnąbrny, prawda? I my wiemy, jaki on był krnąbrny, ale pomyślmy przez chwilę, jakimi my jesteśmy. Jakimi my jesteśmy opornymi. Jakim każdy z nas jest często oporny. Każdy ma ten twardy kark, jakże trudno nam jest nieraz tą głowę w pokorze, nie przed Bogiem powiem, ale przed swoim bliźnim zgiąć. Jakże trudno jest naszą wolę poddać, prawda? Jakże trudno przed mężem, przed żoną, przed dziećmi, przed rodzicami, przed najbliższymi. Jakie to jest trudne. Ale Mojżesz mówi, Boże, owszem, tak, chcę pójść, pójdę, ale kto pójdzie ze mną? I Bóg mówi, ja pójdę przed tobą i to ja będę ci wskazywał. Tam Mojżesz tak ten dialog prowadzi, taki wspaniały, i finałem tego wszystkiego, powiem, finałem tego, że Mojżesz domaga się obecności Boga, finałem tego wszystkiego, powiem, tej pokory też Mojżesza i tego jedynego warunku, Boże, nie ruszę się z tego miejsca, dopóki Ty nie pójdziesz ze mną. Dopóki Ty, powiem, nie będziesz torował mojej drogi, że Ty na tej drodze będziesz. Bo ja chcę tylko i wyłącznie iść tą drogą, którą Ty wytyczyłeś i w Twojej obecności, i z Tobą. Czy my mamy takie pragnienie, aby Bóg szedł z nami, powiem inaczej, wytyczył nam drogę i był obecny na tej drodze. Jakże często my idziemy swoimi drogami. Jakby my często dokonujemy wyborów, nie pytając się w ogóle o to Boga. Finałem tego wszystkiego jest jedna z takich najpiękniejszych chyba, dla Mojżesza na pewno. I to jest jedyny przypadek w historii, kiedy Bóg mówi, że, bo Mojżesz jakby oczekuje, żeby Bóg mu się okazał, bo Bóg mówi, nie mogę. I jest ten moment, kiedy Mojżesz widzi Boga, ale tylko z tyłu. Mówi, przesłonię twoją twarz, bo byś zginął. Jest to jedyny przypadek, kiedy człowiek tak blisko obcował z Bogiem. Był to Mojżesz. Ale chcę naprawdę tak podkreślić tą istotną rzecz, że Mojżesz nie zadawał pytania dlaczego. Tak jak my często zadajemy, dlaczego Boże tak się dzieje. Dla Mojżesza najważniejszą rzeczą było, aby na tej drodze był obecny Bóg. Aby Bóg szedł przed. Aby to wszystko, aby ta droga była drogą Bożą. Mojżesz zdawał sobie sprawę z tego, jakim narodem jest Izrael. Tam ich prawdopodobnie, tak kroniki mówią, było ich około 2 milionów. Tam ten czas, jaki spędzili, też jest około roku. Tam się dokonywały te rzeczy z przekazaniami i tak dalej, i tak dalej. Mojżesz już przeszedł kawałek pełen drogi, już był jakiś czas i wiedział, jakim jest. I wiedział, że bez Boga on się nie ruszy. Drodzy, my nie mamy tej świadomości, bo Mojżesz miał trudną sytuację. My mamy też trudną sytuację. Bóg o tym wie, że nasza sytuacja każdego człowieka jest trudna w tym świecie. Że nam potrzebna jest na każdy dzień pomoc Jezusa Chrystusa, prawda? Ta łaska jest nam tak potrzebna. Być i podobać się Bogu w tym czasie i w tamtym czasie, i w tym, i w przyszłym, jakikolwiek nie będzie, jakże człowiek potrzebuje obecności Bożej. Jakże często jednak wybieramy swoją drogę. Jakże często idziemy swoją drogę. Bóg mówi tak, a my mówimy nie. Bóg mówi, zapieraj się z siebie samego. Miłuj swoich bliźnich. Nie denerwuj się. A my idziemy swoją drogą. Drodzy, to jest właśnie ta nasza droga. Kiedy my wrzeszczymy na przykład. Kiedy my kłamiemy, oszukujemy. Kiedy my się obrażamy, idziemy swoją drogą. Na tej drodze nie ma Boga. Bóg mówi, idź moją drogą. Idź drogą pokory, prawda? Drogą cichości, drogą pokory. Nie ucz się, ale naucz mnie, Boże, pokory. Naucz mnie chodzić twoimi drogami. Twoją drogą. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy na każdy dzień wybierali tą Bożą drogę i prosili o Bożą obecność w naszym życiu. Kiedy rano wstajemy, kiedy się modlimy, czy modlimy się, Boże, bądź obecny, bądź mi tym wzorcem. Chcę, abyś był na mojej drodze. I chcę też iść twoją drogą, drogą pokory. Od samego rana, taka modlitwa. Kiedy pomodlimy się, ja wierzę, kiedy będziemy mieli pragnienie, ona pomoże nam iść. Kiedy przyjdzie ten moment doświadczenia, a one przychodzą. Dzieci mogą nas wyrwać, dzieci rodziców, rodzice dzieci, prawda? Rodzeństwo. To w pracy, w szkole, kiedy będziesz szedł drogą pokory, kiedy będziesz szedł, kiedy byś oczekiwał tej Bożej bliskości, Bóg da ci sił, abyś był pokorny, aby ta droga była właśnie drogą Jezusa Chrystusa, drogą pokory. Drogą zwycięstwa, na której drodze właśnie spotykamy Jezusa Chrystusa. To nie jest droga, która właśnie jest wytyczona, nie wiem, do Gdańska, czy do Kołobrzegu, czy gdziekolwiek, prawda, w naszym wyobrażeniu. Ta droga z Jezusem Chrystusem to jest droga pokory. To jest droga pokory. I czy ty idziesz tą drogą pokory? Bo jeżeli w ciągu dnia zdarzają się rzeczy, których może się wstydzić, daj Boże, może się nie wstydzisz, bo mówisz, no bo tak trzeba, prawda? Nie wytrzymałem. To mnie przerosło i musiałem. Nie idziesz drogą Jezusa Chrystusa. Nie idziesz. Nie oczekujesz tej Bożej obecności w swoim życiu. Drogą pokory. To jest takie wspaniałe. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Tak mówi Dawid. Wskaż mi, Panie, drogę swoją bym postępował w prawdzie Twojej, w Twojej prawdzie, nie naszej, ale w Twojej. Takie było pragnienie mężów bożych starodestamentowych. Dałby Bóg, aby to też było naszym pragnieniem. Oni mogli iść i szli i zwyciężali w swoim życiu. Nie w sensie tym fizycznym zwyciężali, ale w tych swoich słabościach zwyciężali. I my możemy zwyciężać. Amen.
Chwała Panu Bogu, będzie. Tę pieśń śpiewaliśmy. Wspaniała pieśń. Tak, można przytoczyć do tego słowa, które było czytane przez Piotra. Była myślą drogą, drogą Bożą, drogą Jezusa Chrystusa, drogą pokory, uniżenia. Ja idę, gdzie On mnie prowadzi. Przez cierpienia, krzywdy w świecie tym. No niestety tak się dzieje w naszym życiu, że takie coś spotyka nas. Krzywdy, cierpienia. Z Nim ja gotów na Golgotę. Z Nim ja gotów na Golgotę. Za Jezusem wszędzie, w każdy czas. Boże, takie było nasze takie pragnienie. W każdy czas i za Jezusem Chrystusem. Nawet na Golgotę, nawet na śmierć. Ja zwyciężę w Nim przeszkody. W Nim idę wkrótce w wieczność tam. Złoty wieniec da mi Jezus. Złoty wieniec da mi Jezus, gdy przed Ojca, przyjdę Jego Ojca, wejdę na tron. Tak, to wszystko na nas czeka. Ale kiedy będziemy sami iść tą drogą, to nie dojdziemy tam. Ale kiedy będziemy szli za naszym Panem Jezusem Chrystusem, to dojdziemy tam przed Ojca, Jego, przed tron, przed Boży tron i otrzymamy tą nagrodę, wieniec żywota wiecznego. Ale póki co, szósta zwrotka, czytamy, duszo moja, mężnie bojuj. Duszo moja, mężnie bojuj, już Pan przyjdzie wkrótce zabrać cię. I taki jakby może warunek tego wszystkiego, aby stanąć przed Ojca tronem i odebrać ten wieniec od Pana Jezusa Chrystusa, to jeszcze mamy bojować. Mężnie mamy bojować, abyśmy ten wieniec otrzymali. I żeby Pan Bóg nam dopomógł, to co powiedziałeś siostry, naprawdę podjąć ten bój wiary. Nie oszczędzać się, nie oszczędzać tego ciała naszego, ale ten bój wiary toczyć z tą naszą starą naturą, z grzechem, podzielowościami cielesnymi, żeby naprawdę ten wieniec otrzymać. Jeśli ty właśnie jak Bóg prowadził Izrael przez pustynię, to jak wiemy, że zawsze napadali ich. Nie było bezpiecznie. Przecież Pan Bóg mógł inaczej też poprowadzić ich, że bez żadnych wrogów, bez niczego. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego tak prowadził? Dlatego, żeby właśnie nie być śpiącym, nie rozleniwić się, ale żeby być czujnym, żeby oczy były otwarte, i spoglądać, czy wróg nie atakuje. I w naszym życiu, drodzy bracia, siostry, nie mam co się dziwić, że na coś przychodzi. Czy przechodzą próby doświadczenia, czy Bóg wskazuje na nasze jeszcze ułomności. Po to, abyśmy nie spali, po to, abyśmy byli czujnymi, po to, abyśmy nie rozleniwili się, żebyśmy nie byli obciążeni tym życiem ziemskim, abyśmy byli czujnymi i roztropnymi i zawsze podjąć ten bój wiary, to podjąć ten bój z wrogiem, z grzechem, z tą starą naszą naturą. Żeby Pan Bóg tym nam dodać, aż to dopomógł. Tak iść naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby dojść do końca i odebrać ten wieniec żywota wiecznego. Ja myślę, że są zapisane w księdze Nehemiasza. Księga Nehemiasza, rozdział 4, 10 wiersz. Strona 525. I mawiali Judejczycy. Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Wrogowie nasi zaś myśleli. Nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Te dwa wiersze do bracia i siostry. Znamy historię Nehemiasza, znamy historię, jak odbudowali ten mur, że nie było to łatwo. Byli też bardzo zmęczeni już, jak tu w 10 wiersz mówi, i mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Tak mawiali Judejczycy. Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Zobaczcie, siostry, nieraz w naszych sercach może być ten gruz. Gruz w postaci takiej, może jakieś troski przychodzą, jakaś choroba przychodzi, jakieś obciążenie. Coś przeżywamy naprawdę i sobie myślimy, pełno tego jest w naszym życiu. Że już jesteśmy osłabieni tym. Że zwątlała nasza siła może już. Że nie damy z tego usunąć. Nie damy z tym żyć. Nie zdołamy sami odbudować muru. Może takie na nas coś przychodzi. I takie myśli przychodzą, że nie dam rady już. Już nie mam siły. Ale czytaliśmy w tym psalmie, Marcin czytał, warownym grodem nasz Pan Bóg. Bóg Jakuba. I kiedy na nas to przychodzi, kiedy z tym jesteśmy obciążeni, to powinniśmy dziękować Bogu, że mamy do kogo się zwracać. Mamy od kogo brać tą siłę, aby ten gruz, tak powiem, usunąć. Aby przejść przez to wszystko, co nas spotyka. Ale jeszcze można być obciążonym innym gruzem w naszych sercach. Właśnie takim gruzem może być grzech. Zazdrość, pycha, brak pokory, wywyższanie się, nieprzebaczenie. Może być tego gruzu dużo. Ale jeżeli nie będziemy wołać do Boga, aby go usunąć, to nas przygniecie. Naprawdę sami nie da rady, nie damy nic zrobić samemu. I to nas bardzo obciąży i nasze życie będzie kulawe. Ale dziękuję Bogu za to, że kiedy ten gruz się pojawia w moim sercu, w moim życiu, to ja wiem, do kogo mam się zwrócić o pomoc, aby dopomógł mi go usunąć. Jest nim Pan Jezus Chrystus, ten nasz odnowiciel, nasz przyjaciel, nauczyciel nasz. To On może nam dopomóc ten gruz usunąć nasze serc. Ten gruz, jak mówiłem, te różne próby doświadczenia, troski, utrapienia, On może usunąć, może dopomóc przez to wszystko przejść, ale ten gorszy jeszcze gruz, który może w naszych sercach być, to jest grzech. Ale i Pan Jezus Chrystus ma moc nad tym, aby nas z tego uwolnić, aby nam dopomóc usunąć to. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. I diabeł jest ten, który chce wtarg w nasze życie, te duchowe. Szatan chce, aby wtargnąć do zboru. Niespostrzeżenie. Aby wybić i zatrzymać robotę. I kiedy człowiek nie jest czujny, jak mówiłem, jak Pan Bóg prowadził Izraela, też posyła te ludy, że napadali ich po to, aby jakoś się wzięli za siebie, żeby byli roztropnymi, żeby naprawdę pilnowali się. I właśnie diabeł też jest tym, który chce wtargnąć nasze życie, to życie duchowe nasze, chce wtargnąć do zboru, aby zatrzymać robotę Bożą. To bracia, siostry, bądźmy czujni i roztropni. Jeżeli się pojawia jakiś gruz w naszych sercach, myślę gruz taki i taki, grzech czy różne doświadczenia, to przychodźmy do Pana Jezusa Chrystusa, prośmy o pomoc i o łaskę, żeby ten gruz usunąć, żeby ten grzech usunąć, i aby kiedy próby doświadczenia przechodzimy, różne troski, cierpienia, utrapienia, i żeby i w tych nam dopomógł z tego wyjść, abyśmy byli Mu wdzięczni. Dziękuję Bogu za to, że za to słowo, które mogę zrozumieć, że nieraz ten gruz w moim sercu jest. Że nieraz nie postępuję tak, jak się Bogu podoba. Ale to nie przeszkadza mi dalej za Bogiem. Bo wiem, że w takich chwilach mogę przyjść do Pana Jezusa Chrystusa i że mi dopomógł ten gruz usunąć, bo sam tego nie uczynię. I to wielka łaska, do bracia, łaska Boża, że możemy przychodzić i usuwać ten gruz z pomocą Bożą. Bo kiedy nie byłby tej pomocy, to by naprawdę ten grzech by nas przygniótł. Ale mamy pomoc w Jezusie Chrystusie, tą łaskę, żeby możemy do niego przychodzić i ten gruz usuwać. I niech Pan Bóg tym dopomoże, do bracia, żebyśmy byli czujnymi i roztropnymi. Kiedy się pojawi tam mały jakieś coś, to wołać do Boga, Panie, dopomóż mi go usunąć. Abyśmy byli naprawdę oczyszczonymi, żebyśmy byli przygotowanymi na dzień przyjścia naszego Pańca Chrystusa.
Chwała Panu Bogu za wspaniały dzień Bożej łaski i bardzo się cieszę, że możemy być znowu razem, chociaż chyba tylko dwa nabożeństwa krótkie. Nie byliśmy razem, ale to jest wielka radość być z wami na tym miejscu i wdzięczny jestem Panu Bogu, że zachował nas. Dziękuję za modlitwy. Były bardzo potrzebne. Powiem, takie świadectwo wam powiem, bo naprawdę takiej rzeczy jeszcze, powiem, nie przeżyłem. Kiedy mieliśmy wyjeżdżać z powrotem, mieliśmy zaplanowane, że sobie rano spokojnie wstanę, kiedy ja się obudzę, czy szósta, czy w pół do siódmej, czy w pół do szóstej. Spokojnie się zbierzemy i wyjedziemy. I całą noc nie zasnąłem. Całą noc. Ja tak miałem, mam często takie, że przed takim... Kiedyś jeszcze, jak miałem słaby samochód, to prawie zawsze nie spałem, długo nie spałem w nocy, bo się martwiłem o drogę. Teraz już mam taki samochód, dzięki Bogu, że nie muszę się martwić i się nie martwiłem. Nie miałem żadnych myśli tam, strachu, lęku, że coś tam. Nie. Ale jak się położyłem, nie mogłem zasnąć. Całą noc do rana nie zdrzemnąłem się ani chwili. I tak sobie myślałem przez ten, można było myśleć. A jutro droga przede mną. A wiem, jak taka droga 10-godzinna wygląda, jak ja to tak fizycznie też znoszę, że to nie jest takie coś prostego. że kiedy udawało mi się nieraz usnąć, chociaż trochę, nawet tam 2-4 godziny, to tak, była to bardzo ciężka droga. Głowa gdzieś tam sztywna, kark sztywny, ziewać się chce, spanie bierze, skupić się nie można. No takie rzeczy. Myślałem, że a teraz będzie, to będzie. Tą noc spędziłem, powiem tak, no parę razy miałem silną pokusę, żeby tak powiem, nie zrozumcie tego źle, bo nie zakląć, ale tak na swoją naturę, na głupotę, no nie wiem, no i głupotę, chciałem spać. Że jaki ten człowiek bez sensu, tak chciałem tak z serca powiedzieć, ale się dwa razy zatrzymałem, dwa razy miałem, nie narzekaj, trudno, masz tak, to masz. Mogłem sobie rozmyślać o Bożych sprawach. Najwięcej powiem, no modliłem się, ale najwięcej marzyłem o duchowych rzeczach. Dobrze jest o czymś takim myśleć, trzeba uciekać w tą stronę, bo inaczej to byłaby straszna noc, też psychicznie. A tak, leżałem, myślałem, marzyłem o tym, co bym chciał jeszcze przeżywać z Panem, co bym chciał jeszcze przeżywać z Boże. I tak mi to zeszło. I rano się obudziłem, kiedy się tam dowiedzieli, że uczula wiedziała, że nie śpię, ile razy się tam w nocy budziła, nasłuchiwała, a ja wiedziałem, że ona się obudziła. I ona tak nasłuchuje, chyba śpi, może śpi. Ja mówię, nie śpię. I napisałem takiego maila z takim pewnym pragnieniem w sercu, proszę o modlitwę, bo długa droga przed nami. A droga była bardzo ciężka, jak nigdy. A droga była bardzo ciężka. Przeszło połowę drogi w zamieciach śnieżnych, w takim błocie śniegowym. Chociaż te autostrady są tam pięknie, ale to nie dawało rady. Ciągle padało, ciągle jakieś ślisko, w miarę ślisko, bo błotko takie śniegowe, ono nie było zamarznięte, bo solą sypią, ale mróz -3, -4. Bardzo ciężko się jedzie, żeby zmienia się pasy, trzeba uważać, bo to pryska to błoto, a to się jedzie 120 i wiecie, natężony człowiek taki, napięte mięśnie. Paweł się pyta, tatoś widziałeś tego samochód taki piękny tu przejechał? Ja mówię, Paweł, ja nic nie widzę samochodów pięknych, nic, ja patrzę na tą drogę. I tak sobie myślałem, za 1/3 tej drogi to ja padnę. Mięśnie napięte do ostateczności, przy tym wymijaniu, przy tym jechaniu, żeby czasem gwałtownego ruchu, bo po drodze mieliśmy korek, ktoś tam, jakieś ciężarówka jakaś ze stoku zjeżdżała i ją zarzuciło, obróciła się, godzinę żeśmy stali. Ciężka jazda. Wiecie, i Pan Bóg tak mi dopomagał. Słuchajcie, nigdy tak w takiej kondycji nie przejechałem. Nigdy. Ani mnie kark nie zabolał, ani razu nie zaziewałem. Nie wiem, tak jakby naprawdę. Urszula się mnie pyta, co ruszy mnie pytała, w Berlinie mnie się pyta, już 2/3 drogi za nami, jak się czujesz? Ja mówię, wiesz co, jakbym dopiero wsiadł do tego sam się. Zobaczcie, Bóg jest naprawdę, tak powiedziałem, no Bóg mi nie dał snu, ale za to dał mi siły. To jest niezwykłe, to jest niewytłumaczalne. Pan Bóg w utrapieniach pomocą najpewniejszą, tak? Chwała Bogu. Jest to tak, że On jest najpewniejszą ucieczką naszą i najpewniejszym schronieniem w naszych utrapieniach, czy może powiem nie najdalszą. Taka daleka, jak już wszystko zawiedzie, to wtedy może dopiero Pan, bo jak nie On, no to któż. Ale czytaliśmy, że Pan Bóg w naszych utrapieniach, w naszych doświadczeniach jest pomocą najpewniejszą, warownym grodem jest nasz Bóg. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest siłą naszą i ucieczką naszą. Bracia i siostry, czy my wiemy o tym, że to tak jest? Czy my mamy to przekonanie, że tak właśnie jest? Naprawdę Pan Bóg jest najpewniejszy. Szkoda, że Go rzadko, powiem, doświadczamy, ponieważ najpierw wszystkie inne, a potem Bóg. No i nie zawodzi, ale lepiej jest doświadczać Boga przy każdej okazji, przy każdej próbie, zawsze. Doświadczajcie Boga, doświadczajcie, sprawdźcie, skosztujcie, zobaczcie, że dobry jest Pan. Bracia i siostry, mamy zachętę, żeby naprawdę do Boga, bo jest najpewniejszy Pan Bóg, najpewniejszy. No wszyscy się zgodzimy, że kiedy wszystko zawiedzie, no to tylko Bóg, On jest najpewniejszy. Ale to nie na tym polega najpewniejszy Bóg. Że jak wszystko zawiedzie, to... Nie, On zawsze jest najpewniejszą siłą. Jak masz dwa wyjścia, to zrób może sobie to drugie wyjście, ale jak masz to zaufać Bogu i iść do lekarza, to może iść do lekarza, ale niech najpewniejsze, niech twoja wiara najpewniejsze, niech twój fundament to będzie to, że Bóg jest twoją mocą, Bóg jest twoją ochroną. To niech będzie. Potrzebujesz rozwiązać jakiś problem czy coś i dorać się ludzi, dobrze, ale niech Bóg będzie twoją najpewniejszą pomocą zawsze. Zawsze. Nie wtedy, kiedy już wszystko się zawali, ale zawsze. Pan Bóg nas prowadzi. Nie tylko przez wielkie burze nas prowadzi, ale ciągle nas prowadzi. Każdego dnia, tak jak żeśmy o tej drodze słyszeli. Bóg ich nie tylko prowadził wtedy, kiedy nadciągał faraon. Już wtedy już koniec. Jak nie Bóg, to już śmierć. No to wtedy nie. Bóg ich prowadził każdego dnia. Stawali, obłok ruszał, to szli. A w nocy, jeśli ruszał słup ognia, to szli. Bóg ich prowadził każdego dnia. Jak było fajnie, słonecznie, pięknie, pogoda ładna, dobra, też ich Bóg prowadził. I Bóg nas prowadzi każdego dnia. On nie jest zmęczony. On się nie męczy. To jest Pan Bóg, Stwórca nasz. Cudownego mamy przyjaciela, cudownego mamy pasterza. Cudownego, naprawdę. To jest wyjątkowe szczęście. To jest wyjątkowe. Nigdzie nie można czegoś podobnego znaleźć, doświadczyć. My doświadczyliśmy. Mamy Jezusa Chrystusa i jest z nami. I chwała Panu Bogu, że jest z nami i będzie z nami aż do skończenia świata. Chcę przeczytać o drodze. Dzisiaj żeśmy słuchali. Piotr mówił o drodze Izraela, o tej dziwnej drodze. W Ewangelii Marka Pan Jezus wskazuje faryzeuszom, uczonym w piśmie, ale też ja myślę wszystkim ludziom na jedną taką ważną rzecz. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Od 5 do 9 wiersza, żeby nie czytać za dużo, ponieważ na pewno znamy okoliczności tego zdarzenia. Od 5 wiersza, 7 rozdział. Zapytywali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im: dobrze Izajasz prorokował o was, o budnikach, jak napisano: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: chytrze, uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Bóg akurat tutaj, no tym takim powiem przykładem, przykładowym, przykład, to taki wzorowy przykład obłudy, to faryzeusz. Takiej duchowej obłudy. Faryzeusz. I dziwne, że ten właśnie, przecież faryzeusz to duchowny. Faryzeusz to, no, bogobojny. Faryzeusz to ten, który nauczał o Bogu, wiedział o Bogu i jakby, powiem, taki, ja nie wiem, taki wybryk natury, taki jakiś dziwna rzecz. Pan Jezus, wskazując na najlepszy przykład, taki najbardziej odpowiadający, obłudy, wskazał właśnie na nich. Bo byli, powiem, takim wzorcowym przykładem obłudy, takim 100% przykładem obłudy. I nie dziwmy się, że Pan Jezus wskazał na pobożnych ludzi, na tych wybranych spośród wielu ludzi, na takich szczególnych, a nie na jakiegoś tam obłudnika, polityka, czy jakiegoś tam jeszcze innego przewrotnego człowieka, który nic z Bogiem może nie miał do czynienia. Wskazał na nich. Mieli swoje nauki, mieli swoje rady, mieli swoje przykazania, mieli swoje uregulowania prawne, tak powiem, duchowe swoje. Dokładali ich do Bożych, dokładali ich w dobrej mierze, można byłoby powiedzieć. No bo żeby zachować Boże przykazanie, to trzeba było do tego 10 podtekstów, żeby zachować jeden punkt, Boży punkt Bożego przykazania, to najlepiej by było i to wydawało się słuszne, żeby był podpunkt A, podpunkt B, podpunkt C, żebyś wszystko wiedział, jak zachować to Boże przykazanie. I to by było zrozumiałe, ale Pan Jezus tutaj zdemaskował ich prawdę o tym wszystkim, prawdę o tych ich przykazaniach, że nie kierowała nimi troska o Boże, o zachowanie Bożego przykazania. A o co? O zachowanie swojej drogi, swojej nauki. Mało, Pan Jezus mówi do nich, uchylacie Boże przykazania, zaniedbujecie przykazania Boże, w 8 wierszu, a w 9, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby swoją naukę zachować. Pamiętajmy, te wszystkie podpunkty do Bożych punktów, do Bożych przykazań, te wszystkie ich nauki starszych, one miały taki, no tak zależało faryzeuszom, żeby to była opinia taka o tym, że oni to czynią, tworzą, żeby Boga zadowolić, żeby Boże przykazania zachować. Ale Pan Jezus Chrystus, powiem to, wielkiego jakby odkrycia dokonuje, on nie musiał odkrycia dokonywać, on po prostu znał ludzi, on przeglądał serca i on widział, co jest w sercach. I to jest niesamowite, wiecie, to, co oni usłyszeli, to jest dla nich, to nie wiem, no, potężne trzęsienie ziemi, to jest wybuch bomby atomowej. Bo nagle Pan Jezus mówi, że to wszystko, co robili, to nie po to, żeby zachować, jak to tak powiem, w ogóle było przyjęte, i tak byli przekonani ludzie. Ja myślę, że może i my nawet byliśmy przekonani, że po to Pan Jezus mówi, że oni przez to zachowują swoje, chcą swoje prawa zachować, obronić, swoje życie obronić i posuwają się nawet do tego, że uchylają Boże przykazania. Nie tylko, że ich nie bronią, uzupełniają, ale wprost uchylają i zaniedbują Boże przekazania. A więc z tego, czym się o nich lubili, Pan Jezus pokazał, że jest to powodem ich hańby i przewrotności. Wiecie, to mógł Pan Jezus tego, powiem, takiego radykalnego posunięcia dokonać, ponieważ widział serce człowieka i znał, i zna nasze serce. Wiecie, to jest tak, że my mamy oddać swoje życie, powiem już tak do nas, o nas, bo to nie jest tylko o faryzeuszach, ale jest to ostrzeżenie dla nas, dla każdego z nas, na przykładzie faryzeuszy. My mamy swoje drogi. Piotrek mówił, my mamy swoje drogi. I często wybieramy swoją drogę. Wiemy o Bożej drodze, ale wybieramy swoją drogę. Kiedy się kiedy jesteśmy niecierpliwi, kiedy kłócimy się, to idziemy swoją drogą, nie Bożą. Tam Boga nie ma, Piotrek powiedział. Tam Boga nie ma. Nie ma tam Boga. Ale przecież wiele racji jest, że bo my nie może, tak? Takie słowa, Piotrek, bardzo mi to tak powiem, zapadły. Nie dało rady. Inaczej nie można było. Naprawdę? Naprawdę inaczej nie można było? Naprawdę Bóg tu musiał przegrać? Bóg musiał przegrać? Boże przykazania, Boże prawo, Boża idea musiała ustąpić diabelskiej? Nieraz mówimy to i wierzymy temu z przekonaniem, inaczej nie można. Tak tłumaczymy często nasze kłótnie albo nasze obrazy, albo co tam, grzech nasz. Nawet tak nie wahamy się powiedzieć. I zobaczcie, no może ty, może ze swojej, ale to mówiąc o tym, nie mówisz tylko o tym, że ty, ciebie nie było stać. Ty mówisz, że po prostu sprawiedliwość jest taka, że nie można było inaczej. A więc to samo podważa nam Bożą sprawiedliwość, Boga. Bóg mówi, że można inaczej, że trzeba inaczej. Bóg wskazał, przykład podał i wskazał właściwą drogę, a my mówimy nie. Bóg się pomylił. Wiecie, że my w takich momentach podważamy Boże przykazania, a zachowujemy swoje. My często te nasze drogi, kiedy je wybieramy, powiem, ideą, idea, która nam towarzyszy, jest ta sama, która towarzyszyła faryzeuszom i nauczonym w piśmie. Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować, ja powiem, aby swoje przekonanie zachować, aby swoją logikę zachować, aby swoje życie zachować, aby swoje racje zachować. I drugie, przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Ludzka nauka jest zmienna. Ludzka nauka jest naprawdę głupia często. Mija się z prawdą. Jest fikcyjna, jest nierealna. Człowiek omija, zaniedbuje Boże przykazania, które są niezmienne, które są jak skała, odwieczne, na wieki. A trzyma się ludzkiej. Dlaczego się trzyma? Dlaczego taki głupi wybór? No dlatego, żeby zachować swoje życie. Dlatego Pan Jezus mówi, że my musimy stracić swoje życie. Musimy je stracić. Ktoś powie, no jak to? No takiej ofiary Jezus żąda. Ona jest konieczna. My musimy. Musimy stracić nasze życie. Muszą runąć te nasze konstrukcje, te konstrukcje typu nie można było inaczej. A jak to wytrzymać? A jak to znieść? To są nasze konstrukcje. One muszą upaść. One się muszą rozsypać. Musisz stracić swoje życie dla mnie, dla Boga. Ażeby Boże okazały się trwałe. Ażeby Boża prawda wyszła na jaw. Lud ten czci mnie wargami, a serce ich daleko jest ode mnie. O pobożnych ludziach Jezus powiedział tak. Wiecie, to taki policzek. Powiem prawie, że nie do zniesienia dla nich. I dlatego go znienawidzili. Na śmierć go znienawidzili. Oni robili te wszystkie rzeczy, ustalali te uchwały po to, żeby błyszczeć, żeby mieć miano sług Bożych. Żeby mieć miano tych, którzy się Boga boją i znają Boga, którzy kochają Boga. A Jezus o nich powiedział, wargami mnie czcicie, a serce wasze jest daleko ode mnie. Wiecie, to było naprawdę... Pomyślmy tak sobie, pomyśl sobie ty, ja sobie mogę pomyśleć tak, że Pan Jezus staje tutaj i mówi, to wszystko, co ty myślałeś, że dla Boga. Serce twoje jest dalekie. Jaki to by był policzek, jaki to by był straszny cios. Wiecie, my się nie musimy tego obawiać, że nam Jezus tak powie, że nam Bóg tak powie. Jeśli my stosujemy Boże zasady, jeśli my stosujemy i uczymy się i naśladujemy Jezusa Chrystusa, nie powie nam Pan, serce wasze dalekie. Powie nam, pójdź, sługo dobry, miły, wierny. Tak jak o synu swoim powiedział, oto sługa mój, którego umiłowałem. Bo Jezus pokazał właściwe życie. Jezus rządził się właściwymi zasadami, Bożym Słowem, Bożymi przykazaniami. Jezus całym życiem i całym sercem służył Bogu. Wcześniej parę kartek jest napisane o... A człowiek jest przewrotny. Jest napisane o sabacie, kiedy uczniowie rwą kłosy w sabat i też spotyka ich zarzut uczonych w piśmie faryzeuszy. I Pan Jezus odpowiada im, że nie człowiek jest stworzony dla sabatu, ale sabat jest uczyniony dla człowieka. Czyli nie sabat ma rządzić człowiekiem, ale człowiek ma korzystać z sabatu. Skoro tak, skoro to nie sabat jest panem, ale człowiek, to jest na dobro. Dlaczego Pan Bóg tak często, tak powiem, tak obwarował sabat, dzień odpocznienia? Dlaczego Bóg tak wiele słów, wiele przykazań, wiele ostrzeżeń dał człowiekowi, żeby nie łamał sabatu? Przecież to jest dla jego dobra. Wiecie, bo człowiek jest tak, jeśli Bóg dał coś dla dobra człowieka, dlaczego musiał to tak ogrodzić, ochronić wieloma przykazaniami, wieloma ostrzeżeniami? To tak jakby ktoś dał wam, nie wiem co, no samochód dobry, tak? Dobry samochód, nowy, piękny, no żebyście używali go. Ale zanim wam dał kluczyki i zanim wam dał, to wam przez tydzień czasu tłumaczy i mówi, ostrzega, a słuchaj, uważaj, a jak drzwi zamykasz, jak otwierasz, a jak włączasz bieg, a jak to. Myślę, daj mi spokój, przecież dałeś mi, ja się cieszę, ja umiem, ja wiem. No dla mnie jest, to jest dla mnie, wsiadam i jadę. A on ci mówi, zanim ci dał, to ci mówi i aż masz dość tego. I tak było z sabatem. Bo człowiek, kochani, bo człowiek naprawdę, on działa, raz on działa w sferze buntu i on działa źle. On nawet z tego, co Bóg dał mu, żeby służyło, on to psuje. Człowiek by zamienił dzień sabatu w dzień dorabiania się, nie? Dzisiaj tak nie jest? Zamienił. Nie ma odpoczynku. Mój jest sabat przecież dla mnie. I najlepszą rzeczą w niedzielę jest popracować. Nareszcie mogę popracować. Mało 6 dni. Wiecie, człowiek jest taki, powiem, popsuty, że nawet sobie samemu robi krzywdę. I Pan Bóg, żeby zachować ten dzień, żeby on służył tak, jak ma służyć, musiał to tak obwarować. Zobaczcie, ludzie tutaj niby układają przykazania, niby układają ustawy, niby tłumaczą, rozpisują, niby, że to Boga będą bronić, a tak naprawdę bronią siebie. Bronią siebie, bracia i siostry. A ponieważ Pan Bóg jest jedynym Bogiem, który patrzy na serce i ocenia według serca, się nie da oszukać. Wszyscy inni bogowie, tak, dlatego ich tak dużo można tworzyć było i tworzą do dziś. Dlatego tych bogów jest tak dużo, nie? Co miasto kiedyś to Bóg, jeden przynajmniej. Co państwo to jeden największy Bóg i 10 innych bogów. Tak? Ale w drugim sąsiednim państwie znowu jeden największy Bóg, już inny, i znowu 10 innych. Można ich było tworzyć, rozumiecie? Można ich było tworzyć, można ich było oszukiwać. Oni nie patrzyli na serce, oni nie widzieli serca. Jak ustami chwaliłeś, to było w porządku. Jak przychodziłeś i oddawałeś, i to kapłani liczyli, było w porządku. Można było mieć tych bogów, można było zmieniać tych bogów, przeprowadzić ich i zdradzić tamtego Boga. On już nic nie pamiętał i się nie upomniał o swoje. Nowy, natomiast nasz Bóg patrzy na serce. Jedyny Bóg, który widzi serce, widzi motywację. Dlatego służba u tego Boga i życie z tym Bogiem jest absolutnie inne niż u tych innych bogów. I Bóg patrzy na serce. I patrzył na ich serce i to, co dla nich było pomnikiem pobożności, Bóg nazwał taką naprawdę ruiną i takim przeciwdziałaniem nawet wobec Boga. Czy nie ma tak, że uchylamy przykazania Boże, aby swoje zachować? Bracia i siostry, jakże potrzebne, naprawdę przewrotne jest serce ludzkie i potrzebujemy oczyszczenia Bożego, potrzebujemy, by serce nasze i ciało nasze i myśli nasze wypełnione były Duchem Świętym. Wiecie, to jest strażnik. Po co Bóg dał Ducha Świętego? Po co Bóg tą obietnicę przewidział, zaplanował wylać Ducha Świętego na wszelkie ciało? Po co? Wiecie, żeby upilnować też nasze serce, żeby oczyścić nasze myśli, żeby przewrotność wygonić. Kto to zrobi? My nawet nie potrafimy tego zrobić.
Dlatego Bóg wypełnia nasze życie Duchem Świętym. Bóg wypełnia nasze życie, serce, myśli Słowem swoim świętym, prawdą. To jest potrzebne, bracia i siostry, chodzić w pełni Ducha Świętego. Wtedy nie damy się, powiem, nie sami siebie nie oszukamy. Wtedy nie okaże się nigdy, że budowałeś coś, myślałeś, że coś pięknego, a to ogień przyszedł, doświadczenia, próba przyszła i okazało się, że ze słomy. Dzieło każdego będzie doświadczone. I możemy budować swoje dzieła, ale przyjdzie Boży ogień, który sprawdzi to i okaże się. Jednak dla wielu się okaże, że to, co wydawało im się cenne, trwałe, to jest słoma, siano, deski i ogień to spali. Ale jeśli chodzimy według Ducha Świętego, jeśli żyjemy według Ducha Świętego, jeśli żyjemy według Słowa Bożego, to nie damy się oszukać, to nie ma możliwości się oszukać, bo Duch nie oszukuje. To jest Duch prawdy. On objawia prawdę. Wiecie, nie natworzymy podpunktów po to, żeby ukryć naszą, nie wiem, coś tam w nas, pożądliwość jakąś. Nie natworzymy. Nie, Duch wyczyści, postawi jedno przekazanie Boże, nie pożądaj, tak? I będzie stało. Jasne, wyraźne. To jest takie istotne, jeśli się żyje z Bogiem, musimy my przestać żyć. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, mój Paweł. I dlatego już nie ja żyję, ale Chrystus we mnie żyje. Żeby w pełni żyć z Bogiem, żeby tak żyć, jak Bóg to zamierzył, musimy umrzeć dla swojego życia, dla swojego ja. I przyjąć to, co Bóg nam przekazuje, pokazuje i w tym trwać. Dałby Bóg, aby nie było w naszym życiu takich wymówek, które służą temu, żeby ominąć Boże Słowo. Dałby Bóg, żeby jeśli są takie jeszcze wymówki, powiem, inaczej nie można było, typu, to jest powszechne tłumaczenie naszych upadków, naszej niecierpliwości, naszej kłótni, inaczej nie można było. Wszyscy by poparli takie coś, łącznie z diabłem. A Bóg nie. A Bóg powie nie. Inaczej nie można było. Z tą żoną nie można było. Bóg powie nie. Co Bóg związał, człowiek niechaj nie rozwiązuje. Wszyscy poprą. Bóg nie. U Boga jest wszystko możliwe. Wszystko jest możliwe u Boga. Nawet to, co się na ludzki rozum wydaje niemożliwe, inaczej nie można, bo u Boga okaże się można było. Chwała Panu Bogu, że jest niezwykły, on przekracza wszystkie granice. Wiecie, Bóg przekracza wszystkie granice. Bóg jest poza granicami. Jakie to cudowne, że Bóg jest poza granicami naszymi. Tam, gdzie nasze granice już jest, Bóg jest poza nimi. Bóg je łamie. Kiedy szukałem tego słowa, czytałem wcześniej, jest o tym człowieku, który przyszedł do Pana Jezusa, żeby prosić go, córka moja kona, przyjdź i włóż na nią ręce, ażeby była zdrowa. I Pan Jezus ruszył z nim. Ale po drodze powstało zamieszanie, ponieważ ta niewiasta dotknęła się szaty Jezusa. Jezus stanął i zaczął się rozpytywać, kto się mnie dotknął. A oni mówią, jakże się pytasz takie rzeczy, tyle się na ciebie tutaj ciśnie. Ale on dalej. I kiedy jeszcze nie skończył mówić z tą niewiastą, podchodzą słudzy tego Pana i mówią, umarła. Już nie truć nauczyciela. Już umarła. Ja tak sobie mogłem wyobrazić, jak pękło w jego sercu
pękła cała nadzieja. Póki dziecko żyje, jest jeszcze nadzieja. Ale jak już ci powiedzą, już umarła, to się skończyło. I wiem, jaki ciężar ten człowiek w swoim sercu poczuł. Nie zdążył. Blisko było, ale już nie zdążył i już nie ma nawet sensu. A Jezus słyszał tą rozmowę i powiedział, nie bój się, wiesz. Ale granice zostały już zamknięte, już umarła. Może on się, może myślał, że jeszcze to może nie umarła. Ale kiedy się zbliżyli do domu, zobaczyli pełno ludzi płaczących, zawodzących, rozpaczających, bo umarła. Potwierdzenie, że umarła. A Jezus mówi, nie bój się, ona nie umarła, tylko śpi. Zaczęli się śmiać. Taki mądry, przecież nieżywy, to jest nieżywy. Wiecie, Jezus jest poza granicami tej niemożliwości. Poza tymi granicami. Wziął tylko tych rodziców i troje uczniów. Tam jest napisane. I troje uczniów Piotra, Jana, Jakuba. Wszedł z nimi do tego pomieszczenia, gdzie ona była. Gdzie była umarła dziewczynka. Wziął ją za rękę i powiedział, dziewczynko, tobie mówię, wstań. I ona stała. Jak to dobrze, wiecie, że Jezus jest poza granicami naszych możliwości. Jezus jest Bogiem. Pan jest ucieczką w utrapieniach, w zmartwieniach, w doświadczeniach. Najpewniejszą chwała Jemu. Warownym grodem jest nasz Bóg. Amen. Klękniemy.